Kalejdoskop medialny.
Jadą, pędzą do Poznania.
Autem, łódką i na saniach.
Tradycyjną, popularną wśród obieży światów rymowanką w Kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Wszyscy do Poznania. To tytuł 25. odcinka radiowego teatrzyku, którego współtwórcami są nasi słuchacze twitterowicze.
Do jego wysłuchania zapraszamy już za 30 sekund.
Dlaczego brutalny atak eurodeputowanego Michała Kamińskiego na kolegów z własnej partii wywołał medialny entuzjazm?
Tę zagadkę rozwiążemy w drugiej części naszej audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z redaktorem Polityki Narodowej i Nowego Ładu Rafałem Bucą na temat protestów w Hiszpanii.
Zapraszamy.
Teatrzyk radiowo-twitterowy.
Wszyscy do Poznania. Sztuka gromadno-turystyczna. Autor Piotr Tomczyk. Występują
koordynator,
zrelaksowany koneser cygar i piłki nożnej, prawdziwy Europejczyk,
asystentka,
funkcjonariuszka partyjna z długimi rzęsami,
PR-owczyni,
specjalistka do spraw PR-u,
rezerwowy lider,
płaczliwy dziennikarz, przekwalifikowany na politycznego przywódcę.
Witam serdecznie, ekonomista z Madery.
Sprzedawca kredytów we frankach szwajcarskich.
Komisarz.
Dysponent unijnych funduszy na rzecz postępującego postępu.
Michał bez ziemi.
Małorolny posiadacz Lexusa. Chór autorytetów medialnych. Grupa dyżurnych wokalistów śpiewających w razie potrzeby na każdy temat. Koordynator zapalając cygaro.
Słuchajcie, nie ma co kwęwolić i ninkolić, ale następnym razem musimy się lepiej przygotować do tego marszu.
Asystentka z rozmarzeniem.
Tak, kiedyś to były marsze. Pamiętam, jak Bartek zadzwonił do naszych chłopaków, żeby podpalili budkę. Ale to były jaja, ale jaja.
Michał bez ziemi z przerażeniem.
Cicho, cicho, cicho. Słyszycie zza okna? Jacyś demonstranci idą, co oni śpiewają.
Chór autorytetów medialnych śpiewa.
Ja jadę dziś do Poznania, ze mną jest Sylwia i Hania, Marcina spotkam i Marka, paluszki zjem mi sucharka. Marcina spotkam i Marka, paluszki zjem mi sucharka.
Ekonomista z Madery wyciągając z kieszeni kalkulator.
Paluszki i suchary? Według moich danych i obliczeń bardziej opłaca się jeść ośmiorniczki. A jeśli kogoś nie stać, to powinien wziąć kredyt we frankach.
PR-owczyni analitycznie.
Przecież śpiewali, że jadą do Poznania. A tam ulice tak rozkopane, że samochody nawet ośmiorniczek nie są w stanie dowieść.
Michał bez ziemi z przerażeniem.
Cicho, cisza, cicho. Słyszycie? Co oni śpiewają?
Chór autorytetów medialnych śpiewa.
Cenzura nas nie pokona, zwłaszcza, że mamy kufona. Ocalić trzeba świat wolny, jest z nami chłop małorolny. Ocalić trzeba świat wolny, jest z nami chłop małorolny.
Rezerwowy lider ze łzami w oczach.
Jak słyszę coś takiego, to zaraz chce mi się płakać. Czy oni nie rozumieją, że bez cenzury nie da się obronić konstytucji, wolności słowa i demokracji?
Koordynator gasząc cygaro.
No właśnie, miała być demokracja, a tu wciąż każdy mówi co chce. Trzeba coś z tym zrobić.
komisarz, poklepując koordynatora po plecach.
Nie ma Menkolicz, nie ma Kwenkolicz. Ty musi jechać do Poseń, ty musi pilnować, żeby oni nie mogli śpiewać.
Chór autorytetów medialnych śpiewa, wszyscy schodzą ze sceny i udają się w stronę dworca kolejowego z zamiarem zakupu biletu do Poznania.
Ty ruszaj już do Poznania, nadal ja śpiewam i Ania. Koncert cię czeka, chór piego, śpiew przy gitarze Forfiego. Koncert cię czeka, chór piego, śpiew przy gitarze Forfiego.
Kurtyna.
Echo salonów.
Nadszedł czas zmian wśród ekonomistów.
Zwolennicy obniżania podatków nagle zaczęli przekonywać, że obciążenia powinny rosnąć.
Na przykład kandydat na ministra finansów Koalicji Obywatelskiej, poseł Andrzej Domański, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Z.
A co będzie z zerowym VAT-em na żywność?
Zerowy VAT na żywność w projekcie budżetu przedstawionym przez PiS został zniesiony. Stawka VAT wraca do poziomu 5%.
A wy to zmienicie?
Ja stoję na stanowisku, że ten VAT powinien wrócić do 5%. Polski system podatkowy jest oparty w dużej mierze właśnie na podatku VAT. No i jako państwo polskie, jeżeli chcemy móc finansować moim zdaniem niezbędne inwestycje, a taką inwestycją jest w mojej opinii, może nie w opinii pana profesora Balcerowicza, podwyżka dla nauczycieli o 30%, no to musimy mieć jakieś źródła przychodu i ten 5% VAT na żywność jest oczywiście jednym z takich źródeł.
Czyli 5% VAT.
Ale to jest moje stanowisko, będzie podejmował tą decyzję nowy rząd.
Gdy tylko przejmiemy władzę, co wydarzy się po 15 października, radykalnie poprawi się wiarygodność polskiego rządu. Dzięki temu mocno spadną chociażby koszty obsługi naszego długu, na które to koszty wydajemy w chwili obecnej prawie 70 miliardów złotych. 70 miliardów złotych wynoszą koszty obsługi długu zaciągniętego w olbrzymiej mierze przez rząd Morawieckiego. Więc odpowiadając na pana pytanie, godzimy wydatki inwestycyjne z utrzymaniem tych programów, które są w Polsce potrzebne.
Okazuje się, że błędy w związku z projektami ustaw podatkowych popełniają też prawie wszyscy politycy Konfederacji.
Prawie, bo na przykład lider ugrupowania, Sławomir Mentzen, ekonomiczny ekspert od podatków, nie ma sobie nic do zarzucenia.
No i niestety moi koalicjanci zrobili błąd, złożyli poprawkę, projekt z błędem, potem zrobili poprawkę, która znowu zdaje się miała błąd, potem chyba jeszcze drugą, chyba znowu z błędem i chyba teraz wreszcie do Sejmu trafi poprawiona wersja, więc no nie wyszło to najlepiej, miało być dobrze, a wyszło zabawnie. No i ja naprawdę nie miałem z tym projektem nic wspólnego, nawet go nie czytałem, nie podpisywałem, nie byłem na konferencji prasowej o tym, nie widziałem go po prostu na oczy, nie pokazali mi.
Czy Polacy potrzebują święta niepodległości?
Najbardziej bezkompromisowej odpowiedzi na to pytanie udzieliła dziennikarka Onetu Eliza Michalik.
Ludzie potrzebują upamiętniania dobrych momentów, ale potrzebują też pomocy chociażby w postaci symboli w przeżywaniu złych momentów. I o tym nie można zapomnieć. Na początek zniosłabym Święto Niepodległości, czy wykasowałabym tę datę 11 listopada, bo ona kojarzy się już wyłącznie faszystowsko, przemocowo i z płonącą Warszawą. A naprawdę ten 15 października, te wybory po niemal 10 latach pójścia drogą dyktatury, które przywróciły nas wolności, to byłaby taka świetna data i taki fajny, ciepły październik. To byłoby świetne Święto Niepodległości. Takie samoistne, które moglibyśmy świętować na wesoło, które moglibyśmy świętować radośnie, które moglibyśmy świętować jeszcze w słońcu i które przestałoby się kojarzyć z faszystami, bo tak się niestety teraz kojarzy i z przemocą. Strona demokratyczna oprócz przywracania praworządności nie może zapomnieć o zagospodarowaniu najgłębszych potrzeb ludzi i wyrażeniu ich tyle, że nie w ciemny, a w jasny, radosny sposób.
Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Michał Kamiński znany jest z lisiego sprytu.
Gdy tylko chce skrytykować z kolegów z własnej partii, sprytnie przypisuje ich działania rządowi Prawa i Sprawiedliwości.
bo dobrze wie, że będzie miał z tego same korzyści. Pozorne uderzenie w PiS z jednej strony wywoła entuzjazm w mediach, a z drugiej da do myślenia kolegom z Platformy Obywatelskiej, którzy utworzyli na przykład Instytut Tańca i Muzyki.
I mogą być za to przez europosła Kamińskiego pociągnięci do odpowiedzialności, o czym poinformował w Onecie.
Ja tu dzisiaj jadąc, tak sobie, bo po prostu nagle patrzę, na jednym z budynków wisi jakiś Narodowy Instytut Tańca i Muzyki. To kolejny przykład, że ktoś... Ja nawet,
bo, że taniec jest narodowy.
Nie, ale tak? Wiecie, że oni sobie powołali taką instytucję, ktoś za to zapłacił, ktoś tam bierze za to pieniądze, za Narodowy Instytut Tańca i Muzyki, hej, tak? No wie pani, tylko to są pani pieniądze.
Wiem. Ale to będziecie wszystkie instytuty, wszystkie narodowe ale, takie organizacje, ale na pewno będziemy zamykać?
Nie zamykać, to chodzi o to, że trzeba naprawdę rozliczać? Się temu przejrzeć, rozliczyć. Co, i ludzie to widzą i dlatego żądają od nas, byśmy tych gości pociągnęli do odpowiedzialności. Bo ludzie mają świadomość, że to ich pieniądze zostały ukradzione. To ich złotówka została zmarnowana przez pana prezesa Glapińskiego. Przecież ludzie mają tego świadomość, no nie są idiotami.
Rozmowa w trzy słowa.
A teraz witam na falach Radia Poznań redaktora Polityki Narodowej i Nowego Ładu Rafała Buce. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu i dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
Przez Hiszpanię ostatnio przeszła fala protestów. Poproszę pana o taki komentarz, co tam się dzieje faktycznie na Półwyspie Iberyjskim. Czy te protesty wciąż trwają? Może od tego zacznijmy.
No, protesty trwają i trwają już od wielu tygodni. Ich symbolem stały się noce na ulicy Ferraz, to jest w Madrycie pod siedzibą PSOE, czyli partii socjalistycznej, aktualnie rządzącej w Hiszpanii. Protesty w szczytowych momentach zebrały setki tysięcy osób w jednym miejscu, a to tylko w Madrycie, a rozlały się już praktycznie na całą Hiszpanię i trwają już od przynajmniej kilku tygodni.
Rozumiem, że te protesty mają jakiś związek z wyborami w Hiszpanii, które odbyły się nie tak dawno.
To jest ciekawe, że wybory odbyły się w lipcu, ale bardzo długo trwał proces konstytuowania nowego rządu, ponieważ wybory wygrała centroprawicowa Partia Ludowa, której naturalnym koalicjantem była narodowo-konserwatywna partia Vox. Jednak partiom zabrakło minimalnie, dosłownie kilku mandatów. W hiszpańskim parlamencie jest 350 miejsc, 176 to jest naturalnie większość, a partia ludowa, partia Vox i takie mniejsze sprzyjające im partie regionalne, które miały po jednym mandacie, razem miały 172 mandaty, czyli zabrakło tych czterech. Ale po stronie lewicy sytuacja była podobna, tam też zabrakło dosłownie kilku mandatów. Problemem było to, że partią, która miała i ma 7 mandatów, czyli taką ilość, która mogłaby przeważyć i na jedną, i na drugą stronę, jest partia Junts, czy po katalońsku Junts per Catalunya, czyli separatyści katalońscy, którzy są po prostu, mówiąc wprost, antyhiszpańscy.
Czyli jak rozumiem, to są ci ludzie, którzy odpowiadają za to słynne referendum o odłączeniu właśnie Katalonii od Królestwa Hiszpanii.
Dokładnie, nie dość, że odpowiadają za nielegalne, co warto zaznaczyć, referendum, to jeszcze za defraudację kilku milionów euro, a przy tym za ogłoszenie niepodległości Katalonii po tym nielegalnym referendum, w którym swoją drogą była masa nadużyć. Dlatego też wielu liderów tej partii, właśnie Junts, z Carlesem Puigdemontem na czele, ukrywa się nadal albo są sądzeni. Carles Puigdemont ukrywa się w Brukseli, kryjąc się przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości, bo grozi mu kilkanaście lat więzienia za sprzeniewierzenie środków publicznych oraz właśnie próbę oderwania od Hiszpanii znacznego połacia terytoriów, czyli Katalonii. A ponad 1000 działaczy separatystów katalońskich związanych z Puigdemontem aktualnie jest sądzona lub została skazana nawet na kilkanaście lat więzienia.
I oni wtedy już w tym momencie przebywają faktycznie w więzieniach, ci skazani?
Tak, część katalończyków przebywa już w więzieniu. No i to jest właśnie kwestia sporu. Wracając może do tych, dlaczego te protesty wybuchły.
No właśnie, jak się domyślam, prawdopodobnie jednym z warunków przystąpienia tych katalońskich separatystów do lewicowego rządu jest
uwolnienie, ułaskawienie wszystkich tych, którzy odpowiadają za to nielegalne referendum.
Tak, dobrze się pan redaktor domyśla. Jest to jedna z takich najbardziej kontrowersyjnych kwestii, bo warto zaznaczyć, że lewica porozumiała się już z separatystami katalońskimi. Niedawno powstał rząd Pedro Sancheza, trzeci rząd Pedro Sancheza, gdzie w skład wchodzą PSOE, czyli ta największa partia lewicowa, Sumar, czyli koalicja takiej bardzo skrajnej lewicy, współpracującej też zresztą z komunistami, jednoznacznie tak się nazywającymi, hiszpańską partią komunistyczną, co warto zaznaczyć, z partiami regionalnymi, czyli właśnie z tymi no, też bardziej umiarkowanymi stronnictwami katalońskimi, z partią Bildu, partią baskijską, czyli partią, która ma swoją drogą powiązania, znaczy no, rodowód nawiązujący do ETA, czyli do terrorystów baskijskich, bardzo skrajna partia. Ta partia, ta koalicja cała lewicowo-separatystyczna utworzyła rząd, no ale to spotkało się z ogromnymi protestami i tak jak mówiłem, była umowa koalicyjna, znaczy umowa poparcia dla rządu, bo separatyści katolicy nie weszli do niego, ale zagłosowali za ukonstytuowaniem się tego rządu. Między innymi znajdowała się tam właśnie kwestia amnestii dla wszystkich, którzy zostali już albo mają wyroki, albo są nadal sądzeni przez hiszpański wymiar sprawiedliwości, co totalnie zaburza trójpodział władzy, jest niekonstytucyjne. Protestują przeciwko temu nie tylko, jakby się mogło wydawać, opozycjoniści, czy z Voxu, czy z Partii Ludowej, czy też bardzo aktywni na ulicach Hiszpanii teraz hiszpańscy nacjonaliści, nawiązujący nawet czasami do generała Franco, co jest też ciekawostką. No to poza nimi nawiązują, protestują przeciwko władzy Sancheza i temu porozumieniu organizacje zrzeszające hiszpańskich sędziów, prawników, organizacje samorządowe, organizacje stojące na straży praworządności, więc mamy ogromny kryzys praworządności w Hiszpanii. Nawet jedna ze wspólnot autonomicznych, Castilla León, wystąpiła przeciwko ustawie procedowanej przez rząd krajowy. Więc mamy ogromny kryzys taki legislacyjny w Hiszpanii. Sprawa ma zostać wyniesiona na forum unijne, dzisiaj jest podejmowana, no ale no nie słychać jakichś wielkich tutaj aktów, gestów sprzeciwu ze strony Unii Europejskiej, że jest łamana praworządność w Hiszpanii, tak jak na przykład było to w sytuacji no, na przykład Polski, mimo że tutaj no, strzela się do ludzi na ulicach w trakcie tych protestów, a brutalność policji już przekracza naprawdę wiele granic.
No wiadomo, tam jest rząd lewicowy, w Polsce był rząd prawicowy, więc tutaj no jakże można by zarzucać łamanie praworządności? No przecież to samo dotyczyło Francji, kiedy były protesty tych żółtych kamizelek. Ale wracając jeszcze do Hiszpanii, czy to oznacza, bo powiedział pan no takie dosyć niepokojące rzeczy o tym kryzysie praworządnościowym, ale czy to nie jest też jakiś kryzys na tyle silny, że może doprowadzić do no, jakiegoś rozpadu Hiszpanii, rozłamu w samym kraju i jego terytorialnego podziału?
No cóż, nawiązując jeszcze do 2017 roku, to tym osobom, którym najbardziej by zależało na rozpadzie Hiszpanii poza oczywiście no, samymi separatystami, no, to są choćby Rosjanie, którzy wspierali działalność Puigdemonta, więc jest to zagrożenie dla w ogóle integralności europejskiej, świata zachodniego.
Czyli można powiedzieć, że historia trochę zatacza koło, bo minęło 100 lat, a w Hiszpanii no, sytuacja wygląda prawie że 1:1.
Dokładnie, znowu autorytaryzm ze wschodu wspiera tendencje antyhiszpańskie, tak jak działo się w to trakcie hiszpańskiej wojny domowej. No cóż, Rosjanie nadal złota nie oddali, które wtedy zostało im powierzone przez hiszpańską lewicę. No ale wracając do współczesności, moim zdaniem jedną z kluczowych spraw jest to, że hiszpański NIK, czyli Trybunał Obrachunkowy Hiszpanii, odrzucił w ogóle możliwość przerwania i ułaskawienia, w sensie przerwania procesu Puigdemonta, czyli tego lidera separatystów, i ułaskawienia go, no bo ono dokonał po prostu przestępstwa, sprzeniewierzył te ponad 3 miliony euro ze środków publicznych, próbował oderwać część Hiszpanii, no i NIK hiszpański, czyli ten Trybunał Obrachunkowy, po prostu odrzucił możliwość wprowadzenia tej ustawy. Czyli mamy tu kryzys, no tak jak powiedziałem, legislacyjny. Zapytał pan, czy może to doprowadzić do rozpadu Hiszpanii. No cóż, Pedro Sanchez, znaczy przedstawiciel Pedro Sancheza, bo sam premier oczywiście by tego nie powiedział, ale przedstawiciele partii PSOE zadeklarowali, że w tym porozumieniu zawarte jest to, że otwiera się droga do referendum niepodległościowego, co jest sprzeczne z konstytucją Hiszpanii. Więc o tym, że zmienić naprawdę wiele, cała Hiszpania się przeobrazi, ma zadecydować no, tak naprawdę garstka, kilka procent Hiszpanii. Warto zaznaczyć, że partia katalońska nie uzyskała jakiegoś wielkiego poparcia w skali kraju. Tam jest po prostu specyficzny system, który premiuje, nie ma tam progów takich ogólnokrajowych. To jest trochę sytuacja jak u nas z mniejszością niemiecką, coś podobnego. Nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, no ale generalnie hunty katalońskie dostały no kilkadziesiąt tysięcy głosów. To jest naprawdę, naprawdę niewiele. To jest no 1,5% około i 1,5% głosujących tak naprawdę dyktuje teraz...
Które dało im pakiet kontrolny nad tym, co się stanie w przyszłym hiszpańskim rządzie, ale jak się do tego odnosi właśnie sam premier, bo ja to tak odczytuję to, co się dzieje w Hiszpanii w tej chwili, że Pedro Sanchez jest dla doraźnej władzy w stanie poświęcić całą Hiszpanię, bo przecież wejście w taki sojusz dla każdego, kto ma choćby minimum instynktu propaństwowego, oznacza właśnie no, to samo, co zrobili ci separatyści, prawda? Jakby zalegalizowanie tego procesu odłączenia części Hiszpanii, doprowadzenie do jej praktycznie rozpadu, no bo przecież zaraz też pewnie Baskowie się obudzą ze swoimi dążeniami. I czy on dla takiej doraźnej władzy jest w stanie poświęcić Hiszpanię? Jak reagują na to sondaże? Bo może warto po prostu przeprowadzić przedterminowe wybory, które wyłonią rząd.
No, szanowni państwo, na to pytanie łatwo odpowiedzieć po prostu jednym słowem. Tak, Pedro Sanchez jest w stanie poświęcić dobro swojego kraju, jego integralność terytorialną dla doraźnych interesów politycznych i to robi. To jest przerażające, ponieważ no, warto zaznaczyć, że popularność Sancheza drastycznie spadała. Wybory samorządowe, które odbyły się kilka miesięcy przed parlamentarnymi, sromotnie przegrał, stracił władzę w wielu prowincjach autonomicznych, wielu gminach, wielu miastach. Władzę tam przejęła Partia Ludowa w koalicji z Voxem. No i generalnie większość komentatorów spodziewała się, że również w wyborach krajowych Pedro Sanchez no, przegra po prostu i będziemy mieli prawicowy rząd w Hiszpanii. To się nie stało, naprawdę minimalnie Pedro Sanchez zwyciężył, dlatego też tak długo konstytuowała się ta władza. Znaczy no właśnie, nie zwyciężył, ale udało mu się posklejać taką koalicję Frankenstein, jak to się mówi w Hiszpanii.
Trochę jak w Polsce.
Trochę tak. Tylko w Polsce nie mamy jeszcze aż tak złej sytuacji, bo nie mamy 6 czy 5 partii regionalistycznych, które mają po 1 czy 2 posłów. I z nimi wszystkimi trzeba się dogadywać, z nimi wszystkimi trzeba...
No, i dążących do oderwania swoich regionów od Polski. A jak wyglądają w tej chwili sondaże? Czy mamy jakieś wskazania, które mówią o tym, czy społeczeństwo hiszpańskie, no poza tymi, którzy protestują, popiera te ruchy, czy nie? No bo wiadomo, że jak ktoś jest mocno zaangażowany i protestuje, no to wiadomo, w jakiej sprawie to robi, ale jak reaguje na to ogół hiszpańskiego społeczeństwa?
Badania potwierdzają, że przeciwko amnestii, czyli przeciwko ułaskawieniu właśnie separatystów katolickich jest aż 70% Hiszpanów. To jest ogromna większość. Jeszcze nie powstały takie badania poparcia dla partii, które odzwierciedlałyby dobrze no, te kluczowe momenty, które teraz dopiero się wydarzają. Ja myślę, że to jest kwestia gdzieś pewnie jeszcze tygodnia, dwóch, może troszkę więcej, żeby zaobserwować to. I wydaje mi się kluczowe to, czy będą przyspieszone wybory. O to też pan zapytał wcześniej.
No właśnie, są szanse na te przyspieszone wybory?
Moim zdaniem, jeśli separatyści katalońscy nie dostaną tego, co oczekują, a być może no, poprzez blokadę konstytucyjną, poprzez okazanie się tego, że no, nie będzie to możliwe, żeby zrealizować ich postulaty, bo są sprzeczne z prawem hiszpańskim, może stanie się tak, że nie wejdą w życie ich to, co zostało im obiecane przez Pedro Sancheza i wówczas no, odsuną swoje poparcie, będzie można złożyć wotum nieufności wobec rządu no i wtedy realizować jakoś przyspieszone wybory.
A czy właśnie prawica w tych sondażach jakoś zyskuje? Mówię to o którejkolwiek, któremukolwiek z tych ugrupowań prawicowych. Czy której z nich faktycznie zyskuje w sondażach?
Tak jak mówiłem, jest jeszcze za szybko, żeby obserwować efekty procesów, których epicentrum tak naprawdę miało miejsce no, w ten weekend. W ten weekend na głównym placu w Madrycie, w stolicy Hiszpanii, zebrało się setki tysięcy ludzi. Niektórzy mówią, że nawet milion. No ale to wiadomo, różnie lubią ludzie naciągać w różne strony. Ja bezpiecznie powiedziałbym, że to było na pewno powyżej 100 tysięcy Hiszpanów, a do tego protesty we wszystkich tak naprawdę miastach w Hiszpanii, nawet w Barcelonie, nawet w Katalonii, nawet w kraju Basków. Protesty za jednością Hiszpanii, więc dzisiaj myślę, że nie będzie to jakimś wielkim nadużyciem, jeśli powiem, że gdyby dzisiaj odbyły się wybory, no Hiszpania pokazałaby czerwoną kartkę Sanchezowi.
I my ten mecz będziemy oglądać też do samego końca, będziemy sprawdzać, co dzieje się w Hiszpanii za sprawą redaktora Rafała Bucy, redaktora Polityki Narodowej Nowego Ładu, któremu bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrej nocy, panie redaktorze.
Nawzajem i bardzo dziękuję za zaproszenie.
Rozmowa w trzy słowa.
Hiszpanie protestują, Holendrzy dziś wybierali swój nowy parlament, a my się niedługo spotkamy, żeby też radzić.
No właśnie, spotkamy się twarzą w twarz już niedługo, bo 25 listopada w sobotę od godziny 12.30
przy Berwińskiego 5,
czyli w siedzibie Radia Poznań.
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków teatrzyku twitterowego, kalejdoskopu medialnego, Radia Poznań.
Otwarte spotkanie twitterowiczów.
Zapraszamy.
Do usłyszenia i do zobaczenia, mówią sprzed mikrofonów
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Kalejdoskop medialny.